trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. I przeczytam na początek pięć fragmentów, pięć krótkich fragmentów ze Słowa Bożego, a potem podam temat mojej usługi. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Drugi fragment, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, od siódmego wersetu do jedenastego. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. I teraz werset 20 i 21. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Chciałem wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że najbliższym moim bratem, jak myślicie, kto jest moim najbliższym bratem? Moja żona. Moja żona jest moim najbliższym bratem. Dla żony najbliższym bratem jest jej mąż. Dla męża jej najbliższym bratem jest jego żona. Dobrze to powiedziałem, czy coś zamieszałem? Oczywiście, potem najbliżsi to najmniejsze gniazdko, które tworzymy, a więc rodzina. I tam nam Słowo Boże mówi o tym, że mamy miłować. Mamy miłować brata, mamy miłować bliskich. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, ósmy werset. Pierwszy Piotra, czwarty rozdział, ósmy werset nam mówi: nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. List do Kolosan, trzeci rozdział, czternasty werset. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Jeszcze mam zapisane 1 Koryntian, 13 rozdział, ale ten rozdział to już znamy. Tam czytamy, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Albo jestem cymbałem brzmiącym, jestem... Więc to tam są słowa bardzo ostre, bardzo dobitne, ale w tym miejscu także apostoł Paweł nas zachęca do miłowania braci, miłowania bliźnich, miłowania każdego człowieka. Nawet Słowo Boże o tym najmocniej, najdobitniej mówi Pan Jezus, że mamy nawet miłować nieprzyjaciół. O ileż więcej powinniśmy miłować braci, miłować bliskich, miłować tych właśnie, z którymi jesteśmy na co dzień. Ja nie chcę dzisiaj, bracia i siostry, namawiać was do miłowania, ale chcę podzielić się na temat kochającego Ojca, na temat miłości ojcowskiej, na temat miłości Boga, jaka ona jest. A przeczytaliśmy na początku te parę wersetów po to, abyśmy po pierwsze umieli czerpać, zaczerpnąć od tego, który jest źródłem tej miłości, a więc od Boga tą miłość, i abyśmy umieli ją potem okazywać. Okazywać temu najbliższemu bratu, tej najbliższej osobie, abyśmy ją umieli okazywać ludziom, którzy są wokół nas i wierzącym, zarówno wierzącym, jak i niewierzącym, i abyśmy tą miłość umieli okazywać też nawet naszym nieprzyjaciołom, wrogom, a więc tym, którzy o nas źle mówią, którzy być może krzywdę nam wyrządzą, coś tam złego powiedzą. A więc wierzę, że jeśli zastanowimy się nad miłością ojcowską, nad miłością naszego Boga do nas, to da nam nie tylko moc, siłę do tego, aby móc kochać, ale też umiejętność, jak tą miłość okazywać. I oczywiście, że doskonały obraz, doskonały fragment Słowa Bożego jest w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i ten fragment przeczytajmy sobie. Nie będziemy całego o tym synu marnotrawnym albo o kochającym ojcu, bardziej o kochającym ojcu, choć syn marnotrawny też tam jest postacią ważną, ale ważniejszą zdecydowanie jest miłujący, kochający ojciec. Od 11 wersetu Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, czytamy. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Bracia i siostry, nie będę zajmował za wiele czasu mówiąc o tym synu marnotrawnym. Czytamy, że to był człowiek, który był bardzo krnąbrny, bardzo taki, miał swoje zdanie, miał swoje, myślał, że on ma właściwie jakoś ukształtowany i mówi sobie, ja sobie życie urządzę. Ojcze, do mnie, mi coś się należy od ciebie, a więc daj mi to, ja sobie będę życie urządzał. Czy można tak? Pewnie można, ale kiedy czytamy tę historię, zauważamy, że to nie było rozsądne. Od samego początku to był błąd. To był błąd w przypadku w życiu tego syna marnotrawnego. I poszedł, jak czytamy, poszedł, kiedy roztrwonił majątność, roztrwonił pieniądze, wszystko to zmarnował, zmarnotrawił cały dorobek życia swojego ojca. Popadł w głód, popadł w problemy różnego rodzaju, aż musiał w końcu pracować przy świniach. Chociaż miał wszystkiego pod dostatkiem, cała obfitość należała do niego, ale ze względu na swoją nierozsądną decyzję, na swoją fatalną decyzję popadł w takie problemy. Ale jak czytaliśmy, postanowił wrócić. Kiedy się zorientował, kiedy już mu było źle, kiedy była trwoga, to zaczął myśleć o Bogu, zaczął myśleć o Ojcu, prawda? A więc co teraz? Co teraz? Są ludzie, którzy wtedy rzeczywiście myślą o Bogu. Są inni, którzy jednak cały czas nic im się nie poprawia, nic ich życie się nie zmienia, ale jednak są tak zarozumiali, tak pyszni, tak dumni. Ja sobie poradzę, ja sobie poradzę, ja sobie poradzę. I popadają w coraz większą katastrofę, w coraz większe problemy. Bogu dzięki za to, że ten syn się zorientował, że się zreflektował i powiedział, wstanę i pójdę do ojca mego i wyznam swój grzech i powiem, co narobiłem, powiem o tym wszystkim ojcu i co chciał ten syn uzyskać? Chciał uzyskać od swojego ojca to, aby był tylko najemnikiem. Nie chciał być nikim więcej. Dlaczego chciał być najemnikiem? Bo mówi, najemnicy u ojca mojego mają chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Jemu już nie zależało na tym, żeby miał powodzenie, żeby miał obfitość. Nie zależało mu na tych kotletach wspaniałych na stole mamy. Nie zależało mu na tym. Ja będę sobie tam w tej szopie najemnikiem, ale przynajmniej będę miał chleb. A tutaj z głodu ginę. Wiecie, dlaczego się zgodził na to? Dlatego, że tak bardzo jego serce było obciążone grzechem. Prawdopodobnie myślał, jak mogłem to zrobić? Jak mogłem to zrobić? Przecież to jest naprawdę niesamowicie głupie. To jest przecież, jak można było to zrobić? Ale przecież tyle ludzi doprowadza się do takiego stanu. Jeśli nie już w tej dziedzinie materialnej, to w innych dziedzinach się doprowadzają po prostu do ruiny. Ale ojciec wypatrywał swojego syna. Wypatrywał, rozglądał się i codziennie wypatrywał swojego syna. I po jakimś czasie ten syn powracający syn pojawił się gdzieś tam na horyzoncie. I co robi ten ojciec? Syn gotowy wyznać grzech. Syn gotowy mówić: ojcze, ja chcę być tylko najemnikiem. Boże, przyjmij mnie, ojcze, przyjmij. Ja wiem, co zrobiłem, ale ojciec, kiedy go zobaczył, wypatrywał i zobaczył go, czytamy, że użalił się nad nim. Bracia i siostry, Bóg, nasz ojciec, nie jest zadowolony z tego, kiedy człowiek żyje w niewoli. Nie jest zadowolony z tego, kiedy człowiek ma się źle, kiedy człowiekowi się nie powodzi albo źle powodzi, kiedy życie jego jest okradane, kiedy życie czy też jego środki materialne są tak marnotrawione byle jak. Ojciec Wszechmogący, Bóg nasz, jako doskonały Ojciec, chce naszego powodzenia, chce naszego dobra, chce naszego sukcesu. Niektórzy nie lubią tego słowa sukcesu, bo sukces, bo on się kojarzy zwykle z takim dobijaniem się rękami, nogami, butami wręcz, żeby coś sobie zarobić, coś więcej mieć. Ale ja myślę, że byśmy musieli tutaj od tego słowa uciekać, ale trzeba go po prostu właściwie rozumieć. Chodzi o sukces, który będzie pochodził od Boga, o powodzenie, którego autorem jest Bóg. A więc syn chciał być najemnikiem, ale jego ojciec mówi: nie, tak być nie może. Ty najemnikiem, synu, nie możesz być. Nie możesz być. Czytamy, że okazał mu swoją łaskę, okazał mu miłość, okazał mu zainteresowanie i nie zgodził się na to, aby jego syn był tylko najemnikiem. Czytamy, że rzucił mu się na szyję i pocałował go. Nie zwracał uwagi na to, że był brudny, że był zaniedbany, że śmierdział tymi świniami. Nie zwracał uwagi na to, ani nie wypominał mu jego grzechów. Nie kazał mu odrobić straconych pieniędzy, nie powiedział mu: aleś ty dorobił, aleś ty się zachował. Jaki obciach, jaki wstyd dla całej rodziny, jaki wstyd dla naszych sąsiadów, jaki wstyd, my taka dobra rodzina. Niczego tutaj takiego ojciec nie mówi, ale rzucił się na szyję, pocałował go, ucałował, przytulił do siebie tego śmierdzącego syna, nie wypominał jego grzechów, ale mówi: przynieście najlepszą szatę. To oznaczało szacunek, to oznaczało dla tego syna brudnego poważanie, przywrócenie do godności syna, do godności kogoś bardzo ważnego, najważniejszego w tym domu. Potem ojciec mówi: przynieście pierścień na jego rękę. To oznaczało autorytet, który ten syn miał w tej rodzinie, a więc nie był kimś drugorzędnym, nie był kimś, kto nie miał tutaj nic do powiedzenia, kto nie miał żadnego zdania, nie mógł niczym się podzielić, ale takie samo prawo masz, jak my wszyscy w tym domu. Kazał przynieść sandały, założyć mu na nogi, a sandały odróżniały właśnie niewolnika od syna. Niewolnicy chodzili boso, a synowie czy właściciele, synowie chodzili ubrani, obuci w te sandały. Dalej ten ojciec mówi: uczynimy przyjęcie, zabijcie tuczne ciele, a więc radujmy się, świętujmy, bo ten syn był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Bracia i siostry, jednym z najpiękniejszych obrazów i objawień Słowa Bożego w Biblii jest to, że nasz Bóg jest Ojcem, kochającym Ojcem, kochającym Ojcem. Ojcem, który ma absolutnie doskonałe myśli o każdym człowieku. Ale są ludzie, kiedy słyszą to słowo ojciec, mają takie dreszcze na swoim ciele, bo im się to słowo ojciec źle kojarzy. Jest mnóstwo takich ludzi. Wiecie, w piątek była taka sytuacja, znowu odniosę się do tego naszego tutaj pomieszczenia, gdzie wydajemy odzież, przyszła matka z dzieckiem i to dziecko jakieś tam nie było posłuszne do końca, ale wcale tam nie rozrabiało i w końcu ta matka wychodząc, nie wiem czy on nie chciał za nią iść, ale zamknęła drzwi i zostawiła go w środku, a ona wyszła. A on mały tam nie mógł tej klamki otworzyć, więc tam zaczął krzyczeć. Wiecie, jakie to przykre. Co ta matka komunikuje do tego dziecka? Ty jesteś taką trochę zawadą. Ty mi trochę przeszkadzasz w moim życiu. I często jest tak, ja to w życiu swoim wielokrotnie słyszałem, że kiedy mówi się o Ojcu, to ludzie mają jakieś ciarki im po plecach przechodzą. Dlaczego? Dlatego, że ich dzieciństwo, ich młodość z Ojcem, w tej relacji z Ojcem była straszna, była tragedią. I co przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o naszym Ojcu, o naszym Bogu jako Ojcu? Czy przychodzi nam na myśl to, że On jest ochroną mojego życia, że jestem bezpieczny w Nim, że On się o mnie troszczy, że zaspokaja moje potrzeby, że mnie obdarza miłością, że obdarza mnie czułością, że jest wrażliwy na mój płacz, że jest wrażliwy na moje emocje, że jest wrażliwy i czuły na to, na moje różnego rodzaju cierpienia, trudności? Czy raczej, kiedy słyszę słowo Ojciec, to lepiej zapomnieć. Są tacy ludzie, którzy kiedy słyszą słowo Ojciec, to pojawiają się w ich myślach albo w ich sercu pewne obrazy z dzieciństwa, bo jeśli zamiast łagodności, zamiast przebaczenia, zamiast troski ojcowskiej przeżywali poniżenie, przeżywali takie dokuczanie nieustanne w swoim domu albo odpychanie, to takie dzieci mają zupełnie fałszywy obraz Boga. I dlatego wtedy, kiedy słyszą to słowo Ojciec, kochający Ojciec, to pojawiają się takie złe uczucia. Ja pamiętam jednego człowieka na ewangelizacji, kiedy usługiwałem na temat miłości Bożej i potem poprosiłem ludzi, aby wyszli na wezwanie, to ten człowiek wyszedł z zaciśniętymi zębami. I mówi, co? Co ty mi tu będziesz mówił o jakimś ojcu? Aż kipiało z niego, kipiała nienawiść. Ja wiedziałem, z czym to się wiąże. Może nie wiedziałem, ale podejrzewałem, bo to nie jest naturalna reakcja. To nie jest właściwa, znaczy naturalna reakcja dla kogoś, kto miał ojca dobrego, czy też matkę kochającą. Ale ten człowiek wyszedł z taką złością potem po dłuższej rozmowie, długiej wręcz rozmowie, okazało się, że ten człowiek jest strasznie skrzywdzony przez swojego ojca. Ale Bóg jako kochający ojciec objawia nam w swoim słowie samego siebie jako łagodny, jako troskliwy, jako przebaczający, jako ten, który jest zawsze zainteresowany naszymi przeżyciami. Jest nawet zainteresowany, wiecie czym? Tymi malutkimi takimi sprawami. Ludzie mówią, a co ja tam będę Bogu zawracał głowę moimi problemami? Ale On jest tymi najmniejszymi sprawami zainteresowany. Tym najmniejszym przejęciem twoim, przeżywaniem jakiegoś problemu. Ale są, jak wspomniałem, ludzie, którzy mają zupełnie inne, odmienne pojęcie o Bogu, a wyniesione ono było z kontaktów z ziemskim ojcem albo też z rodzicami, z rodziną. I dobre doświadczenia, które przeżywamy w naszych rodzinach, te dobre doświadczenia, ta miłość, którą przeżywamy w naszych rodzinach, zawsze nas do Boga zbliżają. Każde takie złe zachowanie, jakieś agresywne zachowanie nas po prostu od Boga, nie wskazuje nam co najmniej na tego Boga, ale dzięki Bożej miłości, dzięki tej miłości, która panuje w domach, w rodzinach, dzięki pomocy, bezpieczeństwu, takiej trosce wzajemnej o siebie, ten obraz Boga możemy kształtować w naszych rodzinach, w naszych dzieciach. Wtedy dzieci czują się kochane, czują się akceptowane, czują się pewne miłości. Nie są jakieś agresywne. I wiecie, bracia i siostry, że jest niezwykle czymś błogosławionym, kiedy my możemy nasze dzieci wychowywać w takiej atmosferze. Atmosferze miłości, przebaczenia, porozumienia, pojednania, kiedy możemy z sobą rozmawiać. Ale niestety, no nie wszyscy tak mieli, nie wszyscy mieli takie rodziny, nie wszyscy mieli takie domy. I dlatego też myślę, że Bóg chce nam tą swoją miłość objawiać na co dzień. Kiedy czytamy Słowo Boże, czytamy o tym doskonałym Ojcu, jak to troszczy się o tych, o te wdowy, o te sieroty, o tych upośledzonych, o tych chorych, to wiecie, to zawsze nas napełnia taką niezwykłą radością. Zawsze, przynajmniej ja to tak przeżywam, zawsze podziwiam Boga. Boże, Ty jesteś niesamowity. Panie, Ty jesteś cudowny. Ale jeśli dom był miejscem nieustannej kłótni, zwady, przekleństw, nienawiści, odrzucenia, to ten obraz Boga w życiu takich osób, które w takim domu były wychowane, jest absolutnie inny. I wielu ludzi doznało mocnych zranień, odrzucenia przez swoich najbliższych i dlatego trudno im uwierzyć, trudno dostrzec tą prawdę, która wynika ze Słowa Bożego, że Bóg jest dobrym Ojcem i trudno im też Bogu zaufać, bo mają ten obraz taki zniekształcony. Jakie skojarzenia może mieć człowiek, kiedy mówi się o kochającym ojcu, jeśli jego ojciec wracał nocami pijany do domu, rozrabiał, rozbijał tam, co było, co tylko popadło, wyrzucał ich z domu, bił, tłukł. Wiecie, to straszne. My mieliśmy takiego sąsiada. Wiecie, to było okropne, to było coś okropnego. Jego żona, tego sąsiada, to połowę swojego życia spała na sianie u moich rodziców. Bo co chwila ten człowiek przychodził pijany to był prawie codziennie, co chwila przychodził pijany i bił ją, i tłukł ją. Kobieta obita no straszliwie, potem dzieci też musiały z nią uciekać, a więc on siedział w swoim domu, a ona na tym sianie z tymi dziećmi. Raz się tylko zdarzyło, że był taki mocno pijany, że zamoczyła miotłę taką pręcianą w gnojówce i wtedy mu go natłukła za wszystkie czasy. Więc wtedy jego musieliśmy ratować, żeby go nie zabiła albo żeby się nie utopił, bo do takiej kałuży wpadł i w tej kałuży nie mógł się podnieść. Ale przecież to jest nieprawdopodobne, że tak można żyć. Ludzie, którzy sobie obiecują wierność i miłość do końca życia, a potem się codziennie tłuką, bo diabeł tak chce, tak niszczy to życie. Więc jaki obraz, jakie skojarzenia może mieć człowiek, który miał takich rodziców, takiego ojca, kiedy ten wściekły krzyczał, wyrzucał z domu albo bił bez żadnych ograniczeń? Albo co czuje młoda kobieta, niekoniecznie młoda kobieta, która słyszy słowo ojciec, co czuje, kiedy jej własny ojciec ją przeklinał, maltretował, zastraszał, być może molestował? Co może czuć? Też pamiętam taką kobietę, której to było strasznie trudno przyjąć i strasznie trudno zrozumieć, że jest ktoś, kto ją kocha. A okazało się, że właśnie jej ojciec, chyba ojczym to był, tak z nią postępował, tak straszliwie ją poniżał, poniewierał nią, a w końcu doszło do czegoś najgorszego. Osoba tak skrzywdzona, tak zraniona, że kiedy słyszy o miłości Bożej, to aż chce krzyczeć ze złości. Ale takie osoby potrzebują uzdrowienia, zranień, takie osoby potrzebują szczególnie tej miłości ojcowskiej, szczególnie tego Bożego dotknięcia, Bożej miłości. I są ludzie, którzy są zastraszeni, czują się tacy niechciani, często się wręcz kulą, często się chowają, kiedy ktoś im o tej Bożej miłości mówi. A niektórzy uciekają, bo to ich bardzo, bardzo rani. Ale chwała Bogu, bracia i siostry, że nasz Ojciec, ten Ojciec, o którym mówi całe Słowo Boże, objawia nam tą miłość ojcowską, okazuje nam miłość ojcowską i chce, aby ona była w nas i abyśmy my sami tą miłość także byli w stanie przekazywać dalej. I on, tak jak w przypadku tego syna marnotrawnego, jeśli twoje uczucia są jakieś negatywne, to on dzisiaj, tak jak do tego syna marnotrawnego, wybiega do ciebie. On dzisiaj cię chce przytulić, on dzisiaj chce cię pocałować, on dzisiaj cię chce zaakceptować, on dzisiaj chce okazać tobie swoją wierność, swoją czułość, swoją miłość, swoją troskę. On to chce uczynić dzisiaj. Dzisiaj. Niektórzy ludzie się wstydzą tego, kiedy są w zgromadzeniu, aby taką miłość przyjąć, ale jak się wstydzisz, to możesz to zrobić w swoim domu. Sam na sam z nim. Tam doskonale, najlepiej być może Ojciec Niebieski okaże ci, czy pokaże ci tą miłość. Rzuci się na szyję, przytuli i powie, jesteś cenny, jesteś wartościowy, jesteś super. Bóg jest także Bogiem wiernym, wiernym. Niektórzy ludzie doświadczyli w swoim życiu zupełnego braku ojca z powodu rozstania rodziców, albo też śmierci, albo różnych innych przyczyn. Jest tak wiele małżeństw rozbitych, gdzie dzieci wychowują się z jednym rodzicem. Eurosieroty dzisiaj mamy, prawda? Ale też jeszcze są inne sieroty. Niektóre dzieci osierociła kariera zawodowa, bo ważniejsze było zarabianie pieniędzy, ważniejsze było to, aby pracować nieustannie, bo pieniądze są najważniejsze. Niektórych osierociło brak porozumienia w sprawach pomiędzy rodzicami, a są też tacy, którzy są takimi sierotami, bo rodzice im obiecywali, 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 a nigdy słowa nie dotrzymali. Jaki mają obraz takie dzieci ojca? Są też tacy, którzy z powodu alkoholizmu swoich rodziców zamiast kochającego ramienia ojca doświadczyli strachu, lęku, doświadczyli przerażenia. Są też i tacy, którzy wiedzą, co przeżywają, ale płaczą. Płaczą, nie płaczą na zewnątrz, bo udają. Muszą być mocni. A wracają do domu, tam za zamkniętymi drzwiami płaczą. Płaczą, szlochają, samotni, zapomniani. Zapomniani, myślą, że są zapomniani przez wszystkich. Ale Bóg widzi płaczących. Bóg widzi tych, którzy za tymi zamkniętymi drzwiami szlochają. I bracia i siostry, kochani, Bóg jest Bogiem, który chce nam okazać swoją czułość i swoją wierność. Tą Bożą miłością, ojcowską miłością, On przyciąga płaczących, On przyciąga cierpiących. On, dlaczego On przyciąga nas do siebie? Bo On nas widzi. Bo On nas widzi, bo On nam zna. On znał nas wcześniej niż kiedy się urodziliśmy, prawda? Tak jak powiedział do Jeremiasza, zanim się urodziłeś, już w łonie matki cię wybrałem. A więc jeśli w łonie matki On Jeremiasza, Bóg Jeremiasza wybrał, to pewnie go znał, pewnie wiedział, że się urodzi chłopczyk. Dzisiaj mamy możliwości zbadać, czy to chłopczyk będzie, czy dziewczynka. W tamtych czasach pewnie tego nie było, ale Bóg wiedział, że urodzi się chłopczyk, że urodzi się Jeremiasz, nie Zuzia, ale Jeremiasz się urodzi. I On to wszystko wie. On to doskonale wie i dlatego jest zainteresowany nami. Jeśli ktoś doznał zawodu, zranienia, czasem ludzie za to obwiniają Boga, ale to nie przez Boga doznaliśmy zranień. To przez ludzi doznawaliśmy w życiu zranień. Ale Bóg jest obecny dzisiaj, aby każdemu z nas usłużyć, aby każdego z nas utulić, ukoić. I dzisiaj możemy zanurzyć się w Jego miłości. I tak naprawdę to każde dziecko, które się rodzi, zostaje przez ojca podarowane, dlatego też czytamy, że dzieci są darem Pana, podarowane rodzicom po to, aby je wychować, tak? My czasem te dzieci tak chcemy zatrzymać przy sobie, tak chcemy do końca życia najlepiej, gdyby byli przy nas. Ja to rozumiem, staram się przynajmniej zrozumieć. Ale jak Roma na przykład chciała jechać na misję, mówi, że pojedzie na misję, ja mówię, jedź. A żona moja mi mówi, a ty byś wszystkich wysłał daleko. A wie, będziemy mieli możliwość ich odwiedzać. Nie jestem aż taki lekkomyślny, że mówię, jedź, nie ma sprawy. Nie, troszczę się. Gdzieś w sercu moim jest jakieś uczucie, ale ja bym nie chciał swoich dzieci na siłę zatrzymać przy sobie. Niech wypełnią Bożą wolę. Zostały mi dane na jakiś czas, zostały nam dane na jakiś czas, abyśmy je wychowali. Wiele błędów popełniliśmy. Przyznawał się dzisiaj, nie będę jakie, ale teraz trzeba pozwolić, niech Duch Święty nimi kieruje. I każde dziecko tak naprawdę zostało wypożyczone na jakiś okres swoim rodzicom, abyśmy je wychowali. I jaki to przywilej dla wierzących rodziców wychowywać swoje dzieci dla Bożej chwały. Wychowywać, troszczyć się o nie, wskazywać im na Boga, wskazywać im na Jezusa Chrystusa. Jaka to radość, kiedy te dzieci temu Chrystusowi, temu Bogu zaufają, prawda? Jakie to piękne, jakie to wspaniałe. Ale jak powiedziałem, zawodzimy i wszyscy zawodzimy. Ale nasz Ojciec Niebieski nigdy nie zawodzi. On jest zawsze wierny. I tak jak Pan Jezus wypatrywał tego syna marnotrawnego, tak samo Pan Jezus widział tego małego Zacheusza, tego biednego Zacheusza, niby bogaty, celnik, miał jakąś władzę, ale wewnątrz biedny człowiek, mały, zakompleksiony, siedzi na drzewie, ale Pan Jezus go tam zobaczył. Znienawidzony, pogardzany przez innych, ale kochany przez Ojca, kochany przez Boga. I On widzi każdego schowanego pomiędzy tymi gałęziami. Schowanego, czasem schowani jesteśmy za tymi zranieniami, schowani jesteśmy za tymi problemami z dzieciństwa. Nie chcemy tego ujawnić, bo to jest takie bolesne, bo to jest takie trudne. Ale bracia i siostry, możesz to ujawnić przed Ojcem. Możesz to powiedzieć przed Ojcem Niebieskim. Możesz o tym absolutnie powiedzieć, bo On to tak i tak wie. To, że On chce, abyśmy Mu o tym powiedzieli, to jest potrzebne nam. Nam, do naszego uwolnienia, po to, abyśmy byli wolni od tych zranień, wolni od tych czarnych przeżyć, od tych najstraszniejszych historii z naszego życia, pełnych upokorzeń, smutku, cierpień, płaczu. On to chce zabrać i czasem to jest naprawdę bolesne. Czasem to jest tak bolesne, że ludzie przez kilka godzin nie mogą się pozbierać. Pozbierać w takim sensie, że nie potrafią przestać płakać. Ale to jest dobre, to jest uzdrawiające, to jest leczące, to jest pokrzepiające. A więc możemy u tego Boga, który jest nie tylko kochający, ale jest wierny, wiernym Ojcem, wszystko złożyć u stóp. Czułość ojcowska. Bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo podobacie się Bogu? Pomyśl, ja? Taki łysy? Ja podobam się Bogu? Ja? Nie zdajemy sobie sprawy do końca, jak bardzo podobamy się Bogu. Czasem są chyba takie chwile, kiedy zbliżamy się do Pana, kiedy Duch Święty nas dotyka tą swoją miłością, tą swoją czułością, to wtedy się w tej miłości Bożej rozpływamy, ale potem coś nabroimy, potem popełniamy jakiś błąd, jakiś grzech. Myślimy, ja się podobam temu mojemu Ojcu, ale jedną z największych barier stojących pomiędzy nami a Bogiem jest takie przekonanie, że nasze postępowanie, że grzech, a czasem nawet i ciało są przed Bogiem złe, są dla Boga odrażające. Grzech jest odrażający dla Boga. Tutaj nie ma co ukrywać, o tym Słowo Boże nam mówi, grzech jest obrzydliwością przed Bogiem. Ale bracia i siostry, Ojciec Niebieski przebaczył Synowi Marnotrawnemu. I Ojciec Niebieski przebacza każdemu, kto do Niego przychodzi. Kiedy mały chłopczyk wymaże się błotem na przykład i przychodzi do domu cały taki zabrudzony, to co robią rodzice, kochający rodzice? Co robią? Myją go, prawda? Przebierają. Ubierają mu to, co z szafy najładniejsze. Nie, bądź ładny tego. To już są jacyś okrutni rodzice, kiedy przychodzi taki chłopczyk wybrudzony błotem i mówią mu, tam rzucą nim albo wynoś się z domu, nie chcemy cię. Normalni rodzice nie wyrzucają dziecka. Wyrzucają to błoto, go drapią z tego błota, wypiorą te jego ubranka, ale nikt normalny nie wyrzuca dziecka. Przyjmuje go, przyjmuje to dziecko. I jest prawdą, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Jest prawdą, że wszyscy złamaliśmy Boże serce, że wszyscy Boga obraziliśmy, ale wciąż jesteśmy dla Boga kimś bardzo znaczącym i byśmy mogli, chciałbym powiedzieć, bracia i siostry, że wciąż jesteś oczkiem w głowie u swojego Ojca. Oczkiem w głowie. Jestem oczkiem w głowie. Pan Bóg mnie zna. Wie, co robię. To jest oczywiste, że wie, co robię. Ale On mnie kocha. Kocha, jeśli popełniam błąd, jeśli się zabrudzę, to chcę jak najszybciej przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, przebacz, oczyść moje serce i dalej mogę się cieszyć i radować tą Bożą miłością. Wiele dzieci nie doznaje, nie słyszy od swoich rodziców pochwał, nie słyszy jakiegoś ciepłego słowa, nie słyszy takiego słów wyrozumiałości, współczucia. Są takie nawet przysłowia, czy jak to nazwać, takie rzeczy, które jeśli chłopczyk płacze, to się mówi, chłopcy nie płaczą, a więc chłopcy nie płaczą od małego dziecka, więc wyrastają na takich twardzieli, nie płaczą, nigdy nie płaczą. ale kiedy dotyka ich Boża miłość, to zaczynają płakać. I potem być może nawet żałują. Szkoda, że sobie wcześniej nie popłakali. Szkoda, że wcześniej nie przybliżyli się do tego kochającego Boga. Ojciec nasz niebieski jest wyrozumiały, jego współczucie jest naprawdę niezwykłe. On odczuwa najlepiej nasze zranienia, nasze krzywdy, nasze niepowodzenie. On też pamięta każdą naszą najtrudniejszą chwilę i zawsze współpracuje z nami, aby nas z tego wyprowadzić. Wiecie, że on o wszystkim doskonale wie? Ja pamiętam, że mnie w szkole podstawowej przezywano. Miałem takie przezwisko. Nawet wam mogę zdradzić jak. Nazywali mnie Psiora. Kto z was wie, co to znaczy? Ja słyszę, przepraszam, bo niektórym pewnie się to źle skojarzyło teraz, bo słyszałem niedawno, że to coś znaczy innego niż na Śląsku. Ale na Śląsku psiora to jest jabłko. Jabłko. Moi rodzice mieli sad, dużo jabłek i ja jabłka. Za każdego dnia nosiłem jabłka do szkoły. Kiedy już potem było im później było, to te jabłka już stawały się takie zwiędłe i to te zwiędłe jabłka to już nazywano psiora. Psiora, czyli zwiędłe jabłko. Nie? I dlatego, że ja przynosiłem tak wiele tych jabłek do szkoły, więc nie tylko sam jadłem, nie tylko sam ucztowałem w tej szkole, ale dzieliłem się z moimi kolegami. I miałem takiego kolegę, miał na imię Janek, dzisiaj biedny, ledwie żywy jest. Może go spotkam za tydzień, za dwa. To on wymyślił mi to przezwisko. Nie dość, że on najwięcej tych jabłek zjadł, to jeszcze tymi jabłkami mi dokuczał. Zjadł jabłko i rzucił ogryzkiem. I mówi psiora na mnie. Bóg to wie, jak nas nazywali. Niektórych poniżano, niektórych nauczyciele poniżali. Ja nie mogłem znieść w szkole podstawowej, jak nauczyciel z języka rosyjskiego poniżał uczniów. Mnie nie, bo ja się dobrze z ruskiego uczyłem, ale poniżał innych, którzy się źle uczyli. Pamiętacie może, jak ja kiedyś, to parę razy prawdopodobnie powiedziałem, jak już miał jakiś uczeń, a szczególnie taka uczennica jedna była, przeczytać urok, trzeba było z akcentem, on bardzo był wrażliwy na ten akcent, a więc urok, a ona urok, urok, nauczyciel mówi urok, a ona urok. Nie wiem, czy to odwrotnie nie miało być. W każdym razie chodziło o to, że ona nie umiała z akcentem czytać. A więc było urok, 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 urok. I tak powtarzał, ona powtarzała za nim i nie mogła, nie mogła. A on kiedy nie wytrzymywał, to mówi: o Boże, spuść bombę na tą głupią trąbę. Wiecie, jakie to okrutne, jakie to okrutne, jakie to straszne. Ale czy tego rodzice czasem nie wypowiadają takich słów? Wypowiadają. Zdarza się, że wypowiadają. Oj, ty niezdaro. O, bracie i siostro, nigdy, nigdy, nigdy z ust Ojca Niebieskiego nie usłyszysz niezdaro. Nigdy. Nigdy nie usłyszysz: o Boże, spuść bombę na tą głupią trąbę. Nigdy z ust Ojca Niebieskiego. Ale Ojciec Niebieski mówi: kocham cię, jesteś cenny i ważny, jesteś oczkiem w głowie. I tak jest, że wielu ludzi cierpi z tego powodu przez całe lata, przez całe czasem życie. Jest wielu ludzi, którzy są tak zamknięci w sobie z tego powodu, że doświadczyli w dzieciństwie albo w młodości zranień, że trudno, trudno im uwierzyć w tego kochającego Ojca. Ale chwała Bogu, że Słowo Boże nam mówi, że Bóg przyciąga. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. To jest Bóg. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką miłością otacza nas Bóg. I On cieszy się każdym naszym gestem, bracia i siostry. On cieszy się każdą twoją decyzją. On cieszy się każdym twoim podjętym krokiem, każdym twoim działaniem. Dlatego jeśli mówisz: do niczego się nie nadaje, z tego się nie cieszy, ale prawdopodobnie Ojciec Niebieski zrobi: nadajesz się, jesteś cenny, jesteś wartościowy, dalej, do przodu, nie załamuj się, nie bądź zmartwiony jakimiś problemami. Bóg jako Ojciec Niebieski wie o nas doskonale wszystko. Wiecie, że jest tak w rodzinach, kiedy się dziecko urodzi i zaczyna mówić, najczęściej pierwsze słowo, które mówi, to tata. Czy mama? Mama czy tata? Jak to było u was z waszymi dziećmi? Nie, chyba mama. Ja skłamałem. Wydaje mi się, że mama. Bije się w piersi, skłamałem. Nie, oczywiście chciałem was trochę pobudzić do tego, czy się z tym zgodzicie. Mama prawdopodobnie. I tak rodzice oczekują. Była znowu w ubiegłym tygodniu taka pani z takim dzieckiem, które powinno już czytać dobrze, a ono nic nie mówiło, tylko coś tam tak mówiło. Ja cierpiałem z tego powodu. Myślę, że ta matka też cierpi z tego powodu. Ale Bóg, Ojciec, ten wszechmogący Bóg ma moc. Ma moc, aby także i takie dziecko zmienić. Ale chcę powiedzieć to, że w rodzinach, w małżeństwach, kiedy oczekuje się na dziecko, szczególnie na to pierwsze, kiedy przemówi, co powie? Mama, mama. Ale nasz Ojciec Niebieski dawno to słyszał. Dawno to słyszał. Czasem to dziecko tak, coś tam tak mówi, a Bóg doskonale wie, co ono mówi, prawda? Wie. Nasz Ojciec Niebieski wszystko wie wcześniej, aniżeli my. Tak więc niezależnie od tego, czy jesteśmy kimś bardzo wielkimi, znaczącymi, czy jesteś tylko osobą, która jest gospodynią domową, jesteś dla Boga bardzo cenny, bardzo ważny, bo On jest kochającym Ojcem, tym doskonałym Ojcem. I jeszcze jedna myśl związana z Ojcem Niebieskim. Jest taki przymiot Boga, którego nie potrafi naśladować żaden, nawet najlepszy z rodziców. Jaki to? Jak myślicie, jaki to? No, jaki to przymiot Boga, którego nie jesteśmy w stanie naśladować, nie jesteśmy w stanie wypełnić? To obecność, obecność ojcowska. Obecność, bo nie jesteśmy w stanie być ze swoimi dziećmi zawsze. Nawet wtedy, kiedy w pieluszkach są, nie jesteśmy w stanie być zawsze. No, niektórzy są tak bardzo troskliwi, troszczący się o swoje dzieci, że nie odejdą od tego łóżeczka. To cały czas muszą wpatrywać w to dziecko. Widzą każdy jego uśmieszek, wszystko to doskonale widzą. To jest piękne, to jest wspaniałe, ale mimo to nie są w stanie być blisko tego dziecka cały czas. No, potem, kiedy dziecko dorasta, trzeba je wysłać do szkoły. Są takie matki, które odprowadzają dzieci do szkoły. Ja mam taką bratową, która tak strasznie się boi o swoje dzieci, że ona ich codziennie odprowadza gdzieś tam prawie pod szkołę. Z powrotem już im parę metrów pozwoli i samym. Na jeden już chodzi chyba do trzeciej klasy. To jest wszystko fajne, ale wydaje mi się, że to troszkę chore jest, bo mają te dzieci 200 metrów do szkoły, no nie ma żadnego problemu, żeby same zaszły. I kiedykolwiek by ich 5 minut tylko dłużej nie było, to panika, panika. Ale trzeba te dzieci zostawić. Natomiast, kochani, Bóg jest zawsze z nami. Ta Jego zdolność nieustannej obecności przy nas jest także dla nas czymś pięknym, bo On jest zawsze z nami. Jako rodzice nie jesteśmy w stanie poświęcić swoim dzieciom uwagi przez 24 godziny na dobę, dlatego że jesteśmy osobami ograniczonymi, istotami ograniczonymi i możemy koncentrować się tak naprawdę tylko na jednej sprawie. Jeśli zajmujemy się pracą, jestem w zakładzie pracy, to nie mogę do tej pracy zabrać swojego dziecka, bo nie ma takiej możliwości. Ale Bóg, kochający Ojciec, jest z tobą cały czas. Cały czas. Cały czas poświęca mi całą swoją uwagę. Całą swoją uwagę. Coś ci tam się nie wydarzy. Kroisz słoninę i palec sobie ukroisz. A Bóg to widzi. I nie potępi cię za to i nie powie: oj, ty mam lasie po Śląsku. Ty ma z gaju, czy jakoś tam jeszcze inaczej. Nie robi tego. Bóg poświęca nam całą swoją uwagę. I dlatego też Słowo Boże mówi, że możemy wszystkie swoje troski złożyć na Boga. Wszystkie swoje troski złożyć na Niego, bo On ma o nas staranie. I Bóg nieustannie kieruje ku nam, ku każdemu z nas ten strumień myśli pełnych miłości. Strumień myśli pełnych miłości, pełnych czułości, pełnych troski. Bóg tak patrzy na nas i tak się troszczy o nas, jakby poza tobą nikt inny na świecie nie istniał. Tak, tak, On się tak troszczy o mnie. Tak, może też o ciebie. Tak, On się tak troszczy o mnie i o ciebie. o każdego, tak jakby nikt na świecie nie istniał i ty jesteś obiektem tej cudownej miłości, jedynie ty, bo jemu tej miłości nie zabraknie dla nikogo. My jako rodzice jesteśmy często zajęci swoimi sprawami, czasem się nie interesujemy tym, co dzieci przeżywają, co przeżywamy w rodzinie, ale Bóg policzył twoje włosy na głowie. Po co? Do statystyki mu to było potrzebne? No przecież nie zapisuje, ile kto ma włosów w niebie. To mu na pewno tam nie jest potrzebne, ale wyraża w ten sposób tą właśnie troskę, tą właśnie obecność ojcowską. To i chce nam w ten sposób powiedzieć, że właśnie troszczy się o nas w najdrobniejszych szczegółach, w każdym najmniejszym problemie. Z nami, rodzicami, czasem jest tak, że na przykład wraca ojciec do domu, a syn tam całe popołudnie klepał, coś zbijał, chciał zrobić jakiś traktor albo chciał zrobić coś tam, młotek chciał wystrugać, albo jak to na pracach ręcznych były taki przedmiot, przynajmniej za moich czasów, prace ręczne, więc nas nauczyciel, ten sam, co ruskiego nas uczył zresztą, zabierał do takiego pomieszczenia, gdzie były takie strugi, gdzie były jakieś dłuta, młotki, tośmy tam robili, jakiś znak drogowy. Robiliśmy jakieś tam dziwne rzeczy i wtedy takie dziecko przychodzi do domu: tato, popatrz, znak drogowy zrobiłem, samochód zrobiłem. A tata nie za bardzo nawet spojrzał w tą stronę. Tak czasem bywa z nami, z rodzicami. Ale Ojciec Niebieski jest zainteresowany absolutnie każdym działaniem, każdym zadaniem, każdą sprawą. I wiecie, co taki chłopczyk, którego ojciec nie zainteresował się tym jego dziełem, co on sobie wtedy myśli? Co czuje takie dziecko? Ważniejsze dla mojego ojca są wszystkie inne sprawy, wszystkie inne przedmioty. Ważniejszy jest komputer, ważniejszy jest samochód, ważniejsza jest praca, ale ja jestem na którymś tam miejscu. A więc Bóg jako ojciec, dlatego, że jest obecny w naszym życiu, jest zainteresowany każdym szczegółem, każdym najdrobniejszym szczegółem naszego życia. Dlatego, kochani, kończąc już chciałbym powiedzieć, że Bóg jest Bogiem miłującym, kochającym. On jest Bogiem, który ma nadzwyczajną czułość i wrażliwość i też współczucie do nas. Jest Bogiem, który jest absolutnie obecny w każdym dziele, do którego swoją rękę przykładamy. On wie, kiedy płaczemy, wie, kiedy się cieszymy, wie, kiedy przeżywamy takie czy inne okoliczności, takie czy inne sytuacje w naszym życiu. I on to wie dlatego, że chce nas podnosić. Chce nas podnosić. A jeśli zgrzeszysz, to czyni to, co uczynił ojciec w przypadku syna marnotrawnego. Wypatruje. Kiedy przyjdziesz? Kiedy przyjdziesz? I absolutnie to Boga nie zadawala i nie cieszy się nasz Ojciec Niebieski z tego, kiedy ktoś zgrzeszy i nie przychodzi natychmiast, kiedy siedzi w tym bagnie, kiedy jest tam z tymi świniami. Wróć jak najszybciej, wróć, bo Ojciec Niebieski chce cię przytulić, chce cię przygarnąć, chce objawić i okazać tobie tą najwspanialszą miłość ojcowską. I takiego mamy, bracia i siostry, Ojca. Wynika z tego dla nas, drodzy, taka lekcja. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To Bóg nasz jest Bogiem miłości, jest Ojcem naszym, kochającym Ojcem i chce, aby ta Jego natura była w nas, we mnie. Zapamiętajmy, najbliższym bratem dla ciebie, mężu, jest twoja żona. Najbliższym bratem dla ciebie, żono, jest twój mąż. Jeśli kto mówi, że miłuje braci, jak to jest? Nie, jeśli kto mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Więc nie tylko nienawidzi, ale jest kłamcą. Proszę? No jeszcze zbójcą, zabójcą. Ale już nie będziemy tego mnożyć, bo się można wystraszyć. Ojciec Niebieski kocha ciebie, kocha mnie i chce, abyśmy tą miłość odwzajemniali, abyśmy tą miłością emanowali, abyśmy tą miłość przekazywali dalej. Podaj tę miłość dalej tym, którzy wokół ciebie są. To jest jedna ze zwrotek takiego refrenu, który śpiewaliśmy lat temu wiele, wiele. Podaj tę miłość dalej tym, którzy wokół ciebie są. A więc bądźmy gotowi, bądźmy otwarci, niech Duch Święty tą miłość wlewa w nasze serca przez Ducha Świętego i tą miłość dalej przelewajmy na innych. Panie, Tobie dziękujemy za miłość Twoją, za to, że Ty tego marnotrawnego syna przyjąłeś. Przyjąłeś też nas. Przyjąłeś nas do siebie, Panie. Dzisiaj jesteśmy umiłowani przez Ciebie, akceptowani przez Ciebie. Jesteśmy, Boże, zawsze chcemy być blisko Ciebie, a Ty, Panie, nam towarzyszysz w naszym życiu. Tobie, Ojcze, dziękujemy za tą nadzwyczajną miłość, za to, że możemy rozkoszować się Twoją miłością, Panie. Halleluja. Panie, ale proszę Ciebie też, Boże, o to, abyś napełniał nasze serca przez Ducha Świętego tą właśnie Twoją miłością. Panie, byśmy nie tylko piękne słowa mówili, ale abyśmy miłość posiadali. Abyśmy nie byli tymi cymbałami brzmiącymi, ale abyśmy byli osobami, które miłością zarażają innych. Miłością do Ciebie i miłością do bliźniego, Panie. Proszę Ciebie, potrzebujemy, Panie, Twojej mocy, Twojej siły, potrzebujemy Twojego uzdolnienia do tego, aby tą miłość, Twoją miłość, Boże, przelewać na drugich, przelewać na swoich bliskich, na swoją rodzinę i też przelewać na ludzi, którzy są zranieni, którzy są skrzywdzeni, Panie, przez najbliższych, którzy są zranieni, Panie. Chcemy tą miłość przelewać dla Twojej chwały, Panie. Amen. A więc, drodzy bracia i siostry, teraz listy. Przypominam, listy będziemy teraz podpisywać. No nie podpisywać, bo już listy podpisane. Będziemy zapisywać się na listy. Pierwsza lista, przypominam, na kongres, a druga lista będzie ochotnicy do roznoszenia broszur w naszym mieście. Roma, masz karteczki tam w tylu? To małe. Tam są większe. Przynieś tam takie karteczki.